Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji powiemy o Pucharze Świata w łyżwiarstwie szybkim. Mamy się tutaj czym pochwalić. Również kilka słów na temat tenisa, ponieważ trwają finały turniejów WTA Finals oraz ATP Finals. No i oczywiście dalsza część naszej audycji poświęcona będzie piłce nożnej, a w szczególności temu, co działo się w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Oczywiście grali Polacy, ale też nie tylko. Bardzo ciekawe rozstrzygnięcia w innych grupach, które też podsumujemy. No i rozpoczynamy od Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, rozegranym w Tomaszowie Mazowieckim. I bardzo dobre wiadomości, ponieważ mamy jeden medal właśnie z tej imprezy zdobyty przez Polaków.
Zdobył go Zbigniew Brudka, który zajął trzecie miejsce w wyścigu ze startu masowego. Jest to pierwszy taki medal od 2017 roku, kiedy to polski zawodnik, właśnie też Brudka, stanął na podium podczas zawodów tej rangi. Ale z bardzo dobrej strony pokazali się też sprinterzy. Kaja Ziomek zajęła piąte miejsce na 500 metrów, w połowie stawki na 500 i 1000 metrów uplasowała się też Angelika Wójcik. W dodatku Piotr Michalski oraz wspomniana Angelika Wójcik wygrali rywalizację w grupie B. Kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się w Norwegii.
I to tyle, jeżeli chodzi o łyżwiarstwo szybkie. Teraz przechodzimy do tenisa. Tak jak mówiłem na początku, trwają w turnieje WTA Finals, czyli rywalizacja najlepszych tenisistek z udziałem oczywiście Igi Świątek, oraz turniej ATP Finals z udziałem reprezentanta Polski Huberta Hurkacza. No i rozpoczniemy może od tego, jak radziła sobie Iga Świątek, ponieważ Polka już ma rozegrane za sobą trzy spotkania fazy grupowej.
Na te trzy spotkania Iga przegrała dwa. Pierwszy mecz rozegrała z Marią Sakkari i wtedy uległa Greczynce 2-6, 4-6. To spotkanie wiązało się z ogromnymi emocjami. Iga przeżywała ten wynik i jeszcze przed ostatnim gemem bodajże w pewnym momencie odwróciła się od rywalki przez dłuższy czas, zasłaniała twarz ręką, później okazało się, że to wszystko z powodu emocji i płaczu. Później Iga Świątek wzięła się w garść, ale ponownie przegrała. Tym razem górą okazała się Aryna Sablenka, która wygrała 6-2, 2-6, 5-7. I w ostatnim meczu Iga Świątek już wygrała, ale no, trzeba tutaj przyznać, że mogło to być efektem tego, że Hiszpanka, z którą dzisiaj rywalizowała, z Paula Badosa, miała już zagwarantowany awans do półfinałów i nie musiała tutaj podchodzić do tego meczu zbyt poważnie. Ostatecznie spotkanie zakończyło się 7-5, 6-4. Dość powiedzieć, że Badosa popełniła aż 42 niewymuszone błędy przy 20 po stronie zawodniczki z Reszyna.
No i dodajmy, że to jedno zwycięstwo i dwie porażki spowodowały, że Iga Świątek zajęła ostatnie miejsce w swojej grupie z dorobkiem właśnie takim. Natomiast jeżeli chodzi o tenisistki, które awansowały, to z pierwszego miejsca Paula Badosa właśnie i z drugiego Maria Sakkari. No i przechodzimy do turnieju panów. Tam za sobą ma pierwszy mecz Hubert Hurkacz, który mierzył się z Rosjaninem Danilem Miedwiediewem.
Tutaj również nie mamy zbyt dobrych informacji, bowiem Hubert Hurkacz co prawda wygrał pierwszego seta 7-6, ale kolejne dwa już przegrał 3-6 i 4-6. Było to trzecie spotkanie między tymi tenisistami. W lipcu w 1/8 finału Wimbledonu lepszy okazał się Polak, ale później dwukrotnie wygrywał właśnie Rosjanin. W pierwszym secie Hubert Hurkacz grał bardzo odważnie i pewnie, zanotował 16 uderzeń końcowych, 5 asów i miał aż 89% punktów wygranych po pierwszym secie. No i tak jak dobra dyspozycja, tak jak wspomniałem, zakończyła się wygraną, natomiast później Miedwiediew już wszedł na swoje tory, że tak to ujmę. No, Hubert miał naprzeciwko siebie tę wersję Miedwiediewa, z którą nikt nie chce się mierzyć, bowiem Rosjanin zanotował 32 uderzenia kończące, miał tylko 8 niewymuszonych błędów, 0 breakpointów do obrony i zanotował 15 asów.
Jeżeli chodzi o Huberta Hurkacza, to dziś kolejny mecz polskiego reprezentanta. Zmierzy się on z Włochem Matteo Berrettinim. W tym momencie trwa trzeci set drugiego meczu tej samej grupy, w którym Miedwiediew mierzy się z Aleksandrem Zwieriewem, reprezentantem Niemiec. Tam mamy remis w setach 1-1. Oczywiście ten turniej podsumujemy w naszych kolejnych audycjach. Została nam piłka nożna, reprezentacja Polski, o której powiemy za kilka minut. Reprezentacja Polski już zakończyła eliminację do Mistrzostw Świata w Katarze. Oczywiście mówimy o tej części zasadniczej, nazwijmy to tak, bo czekają nas jeszcze baraże. To już wiemy po tych meczach rozegranych, ale może po kolei. Najpierw mecz z Andorą, mecz wyjazdowy, przedostatnia kolejka. No i ułożyło się to bardzo dobrze po myśli naszej reprezentacji. Wygrana biało-czerwonych 4-1, ale trzeba też przyznać, że rywal bardzo ułatwił zadanie już na samym starcie.
Bowiem reprezentacja Polski nie tylko miała przewagę na papierze, ale także i na boisku. Tam po 20 sekundach grała w przewadze po czerwonej kartce dla Ricarda Fernandeza. Co prawda napastnik faulował już w 10 sekundzie Kamila Glika, ale ten moment, kiedy zszedł z boiska, odbył się nieco później. Mimo to należy zaznaczyć, że Polacy grali cały czas w przewadze, a i tak stracili bramkę.
No właśnie, straciliśmy gola po raz kolejny w tych eliminacjach. Dajemy sobie europejskim outsiderom strzelić. Wcześniej to miało miejsce w przypadku meczu z San Marino. No boli to tym bardziej, że San Marino w tych eliminacjach zdobyło tylko jedną bramkę. I niestety to była bramka przeciwko reprezentacji Polski. Jeżeli chodzi o takie pozytywy, no to na pewno skuteczność Roberta Lewandowskiego, niezłe zawody też Kamila Jóźwiaka, który zaliczył bramkę i do tego jeszcze miał asystę. No i w końcu końcu też na listę strzelców po dłuższej przerwie w reprezentacji wpisał się Arkadiusz Milik, który też długi czas nie grał z powodu kontuzji.
Biało-czerwoni zasługują na pochwałę za pierwsze 15-20 minut tego spotkania, kiedy to naprawdę prowadziliśmy tę grę, naciskaliśmy cały czas na rywali, ale po tym czasie ten nacisk jakoś osłabł i daliśmy rywalom pograć, czego efektem był stracony gol po rzucie wolnym. Co prawda Arkadiusz Milik szybko odpowiedział, no strzelił bramkę na 3-1, co pokazało, że przy podkręceniu tempa przez Polaków Andora jest bezradna, a mimo to w drugiej połowie graliśmy praktycznie jak przez większość pierwszej części gry.
No i z takich jeszcze statystycznych ciekawostek, właśnie w tym spotkaniu przeciwko Andorze zadebiutował Matty Cash, który w 62 minucie zmienił Przemysława Frankowskiego, no ale też trudno powiedzieć, żeby czymś błysnął akurat przez ten czas, w którym przebywał na boisku.
Cała reprezentacja już później tak naprawdę nie błyszczała, więc i ciężko było, żeby ten zawodnik jakoś indywidualnie się wykazał. Co prawda pokazał taką bardzo dobrą dynamikę, bardzo dobrą kondycję i to, że ma jakieś wyczucie, jeśli chodzi o ustawianie się w ataku, a także w powrót do fazy w fazie defensywnej. Aczkolwiek nie miał zbyt wiele tak naprawdę sytuacji do tego, żeby pokazać coś więcej.
No i przechodzimy do meczu, który nas też bardzo interesował, meczu wczorajszego, czyli starcie z Węgrami na Stadionie Narodowym, gdzie ostatni raz przegraliśmy w 2015 roku przeciwko Szkocji. To było spotkanie. Podkreślam to z tego względu właśnie na wynik wczorajszego meczu, ponieważ duże rozczarowanie wśród kibiców i ekspertów. Biało-czerwoni ulegli reprezentacji Węgier 1-2. Przypomnijmy, że w tym meczu duże roszady personalne, szczególnie absencja liderów naszej reprezentacji.
Zabrakło Roberta Lewandowskiego, który nawet nie zasiadł na ławce rezerwowych. To znaczy on się tam pojawił, ale nie jako zawodnik, ale jako kibic.
Nie zgłoszony do protokołu meczowego, tak.
Tak jest. Także była informacja, już wcześniej było zapowiadane, że nieobecny będzie Kamil Glik, którego w tym przypadku obawiano się, że po prostu polski defensor wykartkuje się przed barażami. Tylko zastanawia mnie taka sytuacja, że nie tylko on był zagrożony, poza Glikiem zagrali Klich, który się wykartkował właśnie w tym spotkaniu. Był też zagrożony Dawidowicz, Bereszyński, Helik, Szymański czy Milik. No i część z tych zawodników zagrała. Dlatego zastanawia mnie ta narracja o braku Glika, a tym bardziej o braku Lewandowskiego. Tutaj była informacja o tym, że on nie zagra z powodu natłoku spotkań, z tego powodu, że rozegrał bardzo wiele minut w tym sezonie. Tylko pojawia się pytanie, dlaczego w takim razie zagrał z Andorą, a nie Węgrami.
No, obawiam się, że odpowiedzią, mam nadzieję, że nie jest odpowiedzią na to pytanie to, że bez Lewandowskiego nie poradzilibyśmy sobie z Andorą, bo jak to by świadczyło o reszcie naszych zawodników. Rzeczywiście te tłumaczenia Paulo Sousy bardzo pokrętne, można powiedzieć. Potem też właśnie po meczu różne takie trudne do zrozumienia też wypowiedzi portugalskiego selekcjonera. No i właśnie też między innymi z powodu takich, że tak powiem, rotacji w składzie nasza sytuacja przed barażami jeszcze może zmienić się na niekorzyść, bo w przypadku innych wyników niekorzystnych w innych meczach może być taka sytuacja, że nasza reprezentacja nie będzie rozstawiona w tej pierwszej fazie baraży.
Tak, jeszcze jesteśmy rozstawieni, jesteśmy na tym ostatnim miejscu, które gwarantuje nam wspomniane rozstawienie, ale tak naprawdę wszystko zadecyduje się dzisiaj, ponieważ to jeszcze dziś będą rozgrywane ostatnie mecze eliminacji. No i mamy kilka warunków do spełnienia, jeśli chcemy pozostać na tym miejscu, które zagwarantuje nam rozstawienie. Pierwszym takim czynnikiem jest to, że Finlandia nie może wygrać z Francją przynajmniej 7 golami, co wydaje się raczej oczywiste. Tutaj możemy być spokojni. Kolejny punkt jest taki, że Walia nie może zdobyć choćby punktu z Belgią lub Czechy nie mogą wygrać z Estonią 5 golami. Tutaj ten pierwszy punkcik może nieco już nas martwić, ponieważ Walia z Belgią może jest takie prawdopodobieństwo, że zostanie tam wywalczony punkt, ale najgorszy punkt jest ostatni z tych trzech, gdzie Turcja nie może wygrać z Czarnogórą i Norwegia nie może wygrać z Holandią minimum 3 golami. A przypomnijmy, że Turcja z Norwegią walczą o to drugie miejsce barażowe.
No i sytuacja rzeczywiście jest bardzo zawiła i bardzo skomplikowana. Jeżeli chodzi o baraże, no to powiedzmy w ten sposób, że one będą przebiegały w strefie europejskiej w dwóch etapach. Mamy 10 zespołów z drugich miejsc w grupach eliminacyjnych. Do tego dochodzą dwie reprezentacje z Ligi Narodów. O tym też nie można zapominać. No i będą takie trzy mini turnieje. Myślę, że tak to można nazwać. W każdym z turniejów zagrają po 4 reprezentacje. Będą półfinały i finał. I triumfator każdego z tych trzech turniejów wywalczy sobie przepustkę na Mistrzostwa Świata w Katarze. Nosi to będzie przeogromne. Jeżeli chodzi o Polaków, nawet gdybyśmy byli rozstawieni, zakładając taką sytuację, bo ona wciąż jest możliwa, nawet zakładając sytuację, że dostalibyśmy rywala pokroju, załóżmy Macedonii Północnej czy Finlandii, no to też trzeba tonować optymizm, bo nie zapominajmy, że za kadencji selekcjonera Paulo Sousy my nie pokonaliśmy rywala o wyższej klasie niż Albania. Była to tylko Albania, San Marino i Andora. W meczach z Węgrami zdobyliśmy punkt, w meczu z Anglikami też zdobyliśmy punkt, no i na Euro też nie odnieśliśmy zwycięstwa, więc tutaj tonowałbym jednak optymizm.
Chociaż Paulo Sousa jest nieco innego zdania na pomeczowej konferencji prasowej, powiedział coś takiego. Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie pokonać każdego i myślę, że na baraże zespół będzie w lepszej formie. Czekamy na jutrzejsze rozstrzygnięcia. I to pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie pokonać każdego, nie współgrami z tym, o czym właśnie wspomniałeś. Tym bardziej, że graliśmy z mimo wszystko słabszymi drużynami poza Anglią w naszej grupie i tylko z tymi najsłabszymi, z którymi teoretycznie można sobie dopisywać 3 punkty. Wygrywaliśmy, tracąc przy tym bramki.
No tak, z tych meczów Paulo Sousy, biorąc pod uwagę rywalizację z takimi mocniejszymi reprezentacjami, no najbardziej pozytywnie chyba wypadliśmy w starciu z Hiszpanią na Euro. Nie wiem, czy się ze mną zgodzić. Tam rzeczywiście...
Zwycięski remis.
Tak, tam rzeczywiście już to jakoś wyglądało, przynajmniej pod tym względem wolicjonalnym, bo tutaj już nie mówię o taktyce, czy technice użytkowej, czy innych takich rzeczach, no ale tak rzeczywiście trudno znaleźć taki mecz na potwierdzenie tezy Portugalczyka, że rzeczywiście mamy jakieś argumenty ku temu, żeby na chwilę obecną walczyć z europejskimi potentatami.
To znaczy, wydaje mi się, że jeszcze te dwa spotkania z Anglią można zaliczyć na taki plus, bo tam faktycznie reprezentanci Polski pokazali, że potrafią pograć, potrafią naprawdę zapracować na korzystny rezultat. Aczkolwiek i tak ani w meczu z Hiszpanią, ani w meczu z Anglią, w dwóch spotkaniach z Anglią, nie wygraliśmy żadnego z nich, mimo że mieliśmy tam kilka dogodnych sytuacji na to, żeby ten wynik jakoś przychylić na swoją korzyść, ale brakuje tutaj też takiego wykończenia z przodu. Jeśli będziemy grać bez Roberta Lewandowskiego i testować, co będzie po tym, kiedy
no widzieliśmy, jak to wygląda wczoraj.
No właśnie,
a wygląda słabo.
Tutaj chociażby postawa Krzysztofa Piątka w ataku nie była zbyt imponująca, że tak powiem. Na minus jest to dla selekcjonera, że nieobecny był Buksa, który dawał naprawdę wiele tej reprezentacji. Momentami pokazywał się może Karol Świderski, ale całościowo patrząc na formację ofensywną, to nie można było zbyt wiele pochwał tam skierować.
Także przed selekcjonerem dużo pracy przed meczami barażowymi, a z kim Polacy mogą się zmierzyć w barażach oraz to, kto już bezpośrednio awansował ze strefy europejskiej, o tym powiemy za kilka minut w kolejnej części naszej audycji.
Marzymy wciąż o grze jak znud, wierzymy w jakiś cud. Czuje nam ten cały czar tych męskich 11 par. Gdy noga piłkę wprawia w ruch, w kibicach rośnie duch. Po zielonej trawie piłka goni, albo my wygramy, albo oni. Albo będzie dobrze, albo będzie źle. Piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Muzyka.
się przeżywa szczyt. A jak nie wyjdzie naszym gra, to jest się znowu na dnie dna. Ale w zasadzie on ma gest, gol jak wpadnie krzyczy jest. Na drużyny swojej cześć, kapelusz gotów wieść. Po zielonej trawie piłka koni, albo my wygramy, albo oni. Albo będzie dobrze, albo będzie źle, piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Po zielonej trawie piłka koni, albo my wygramy, albo oni. Albo będzie dobrze, albo będzie źle, piłka jest okrągła, a bramki są dwie.
Zanim przejdziemy do eliminacji do mundialu w strefie europejskiej, taka informacja odnośnie Ameryki Południowej, ponieważ tam mamy właściwie już 13. kolejkę spotkań i już wiemy, kto został pierwszym finalistą. Nie jest to wielką niespodzianką, została nim reprezentacja Brazylii, jedyna reprezentacja w historii, która do tej pory zagrała na wszystkich rozegranych mundialach w historii. Canarinhos mają aż 34 punkty na 36 możliwych po 12 rozegranych spotkaniach. Wyprzedzają Argentynę, Ekwador, Chile, Kolumbię i Urugwaj. I przechodzimy do Europy. Chronologicznie rozpoczynamy od grupy A i tu już mieliśmy bardzo dużą niespodziankę. W bezpośrednim starciu o awans Portugalia przegrała niespodziewanie z Serbią 1-2, zaś w drugim meczu tej grupy Irlandia pokonała Luksemburg 3-0.
W pierwszym spotkaniu wydawało się, że wszystko układa się po myśli Portugalczyków, ponieważ już po bramce Renato Sancheza z drugiej minuty prowadzili i wydawało się, że kontrolowali przebieg spotkania. Dodatkowym atrybutem była kwestia własnego boiska, grali wśród własnej publiczności, no ale nie pomogło to w później, ponieważ najpierw wyrównał wynik spotkania Dusan Tadić, a w 90 minucie na 2-1 strzelił Mitrović przy asyście wspomnianego Tadicia.
No i wiemy dzięki temu, że Serbia bezpośrednio jedzie na mundial, zaś Portugalia może być teoretycznie jednym z rywali Polaków w barażach. W grupie B bardzo ważny mecz również na szczycie tej grupy. Hiszpania, Szwecja. Hiszpanie wygrywają 1-0, a Szwedom nie pomógł wracający do kadry Zlatan Ibrahimović, zaś w drugim meczu tej grupy Grecja remisuje z Kosowem 1-1.
Hiszpanie bardzo długo męczyli się ze Szwedami i można powiedzieć, że był to wyrównany pojedynek. Tutaj Szwedzi mieli bardzo wiele sytuacji na podwyższenie, ale brakowało takiej skuteczności w przyjęciu, brakowało dobrego przyjęcia, szczególnie w polu karnym swoich rywali. I ostatecznie to Hiszpania po wejściu Alvaro Morate i jego bramce wygrała.
No i Hiszpania z bezpośrednim awansem, a Szwecja będzie czekać na rywali w barażach. W grupie C kolejna niespodzianka, jeżeli chodzi o ostateczne rozstrzygnięcia, ponieważ Włosi roztrwonili swoją przewagę w tej grupie, remisując w ostatnim meczu z Irlandią Północną bezbramkowo, co wykorzystała Szwajcaria, pokonując Bułgarię 4-0.
Włosi dominowali w tym spotkaniu, zdecydowanie więcej strzałów oddali, bodajże była statystyka 13-4, z czego Irlandia oddała tylko jedno celne uderzenie, a Włosi 7. I mimo to, że w składzie włoskiej drużyny nie brakowało gwiazd, grał przecież chociażby Chiesa, Insigne, Barella czy Jorginho, to jednak nie byli oni w stanie przełamać tego irlandzkiego muru i tak naprawdę po ostatnich mistrzostwach niewielu spodziewało się tego, że Włosi zakończą grupę na drugim miejscu.
No i właśnie Włosi również potencjalnym rywalem barażowym reprezentacji Polski, a Szwajcaria cieszy się już z pewnego awansu. W grupie D tam już znamy rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o bezpośredni awans. Zapewnili go sobie Francuzi, którzy rozbili Kazachstan aż 8-0, zaś Finlandia na wyjeździe wygrywa z Bośnią i Hercegowiną 3-1. No i tutaj jeszcze toczą się losy właśnie drugiego miejsca pomiędzy Finlandią i Ukrainą.
Finlandia ma bardzo trudne zadanie w tym momencie, bowiem czeka ich spotkanie z Francją, natomiast Ukraina zagra z Bośnią. To też nie będzie łatwe spotkanie, natomiast należy zaznaczyć, że Ukraina wydaje się ma łatwiejszą drogę do awansu. Obecnie Ukraina traci 2 punkty do drugiej Finlandii i ma nieco gorszy bilans bramkowy, który no, prawdopodobnie zmieni się na skutek spotkania w Finlandii z Francją.
W grupie E również wiemy, kto awansuje bezpośrednio na mundial. będzie to oczywiście reprezentacja Belgii, która pokonała Estonię 3-1. Walia rozbiła z kolei Białoruś 5-1. No i w tym momencie Walijczycy na drugim miejscu, ale też jeszcze nie mogą być pewni ostatecznie tej pozycji.
Tutaj Walia ma 14 punktów na koncie po 7 spotkaniach, a jej bilans bramkowy to jest 13-8. Nieco gorzej prezentują się Czechowie, którzy mają 3 punkty mniej. 11 oczek to jest ten bilans, a bilans bramkowy to jest 12-9. No i tutaj kwestia ostatniego spotkania, gdzie Czechy zmierzą się z Estonią.
Dobiega już końca rywalizacja w grupie F, w której dominatorem absolutnym byli Duńczycy. No i trochę szkoda, że zepsuli sobie tym ostatnim meczem swój bilans, ponieważ przegrali na wyjeździe ze Szkocją 2-0. To była ich pierwsza porażka w tych eliminacjach i jedyna zresztą. Szkoci na miejscu drugim, 23 punkty, a jeżeli chodzi o pozostałe mecze, tutaj Izrael wygrywa z Wyspami Owczymi 3-2 i Austria pokonuje Mołdawię 4-1.
Duńczycy po raz kolejny udowadniają, że potwierdzają poniekąd słowa Kaspera Schmeichela, który powiedział, że gdyby mieli Roberta Lewandowskiego, to wygraliby Mistrzostwa Europy. No tylko 3 bramki stracone pokazuje o sile defensywy tego zespołu, natomiast w ofensywie 30 goli. No tutaj nawet nie jest potrzebny Robert Lewandowski, natomiast na mistrzostwach by im się przydał.
Jeżeli chodzi o grupę G, tam została nam jeszcze jedna kolejka spotkań, ale na chwilę obecną liderem jest Holandia. A jeżeli chodzi o ostatnie wyniki, to dość duże niespodzianki, ponieważ punkty potraciła Norwegia, która zremisowała u siebie z Łotwą bezbramkowo. Turcja rozbiła Gibraltar 6-0, zaś Holandia również niespodziewanie zremisowała z Czarnogórą.
I to jest najważniejsza grupa pod kątem reprezentacji Polski, bowiem przypomnę, że Turcja nie może wygrać z Czarnogórą, a Norwegia nie może wygrać z Holandią minimum 3 golami. Tutaj Turcja z Norwegią mają po 18 punktów i będą rozgrywać swoje decydujące starcia.
Grupa H, czyli ta przedostatnia grupa, tam również losy awansu ważyły się do ostatniej kolejki i do ostatniego meczu. No tak się ciekawie ułożyło dla kibiców, że Chorwaci podejmowali w nim reprezentację Rosji i to właśnie reprezentacja Chorwacji wygrywa to spotkanie 1-0 i to ona bezpośrednio wywalcza awans. Rosja po tej porażce już wiemy, że na miejscu barażowym. Jeżeli chodzi o inne mecze tej grupy, to Słowenia wygrywa z Cyprem 2-1, a Słowacja rozbiła Maltę aż 6-0, chociaż podkreślić należy, że Maltańczycy to spotkanie kończyli w 9.
Zwycięstwo Chorwacji można powiedzieć, że narodziło się w bólach i dopiero przypieczętowane zostało w 81 minucie, ale i tak musiał w tym pomóc Rosjanin, który zanotował bramkę samobójczą. Takim trafieniem popisał się w cudzysłowie Kudryaszow.
No i została nam jeszcze grupa J, grupa, w której przez jakiś czas pachniało niespodzianką, ponieważ tam liderem w pewnym momencie była reprezentacja Armenii, ale wszystko się zmieniło od momentu, gdy kadrę niemiecką objął Hansi Flick, który rzeczywiście sprawił, że drużyna naszych zachodnich sąsiadów prezentuje się zdecydowanie lepiej, o czym świadczą wyniki ostatniej kolejki. Niemcy pewnie rozbili właśnie Ormian na wyjeździe aż 4-1. Rumunia wygrywa z Liechtensteinem 2-0, zaś Macedonia Północna wygrywa z Islandią 3-1, co też jest pewnego rodzaju niespodzianką.
Tutaj Rumunia musiała liczyć na niekorzystny rezultat meczu Macedonii. Ta jednak pewnie zwyciężyła 3-1 i potwierdziła poniekąd taką swoją dobrą dyspozycję, którą jeszcze prezentowała podczas ostatnich mistrzostw.
No ale rzeczywiście ta postawa Macedonii Północnej jest dużym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że chociażby Rumunia czy Islandia były tutaj wyżej, że tak powiem, oceniane. No i jeżeli chodzi o takie podsumowanie z awansem bezpośrednim, Serbowie, Hiszpanie, Szwajcarzy, Francuzi, Belgowie, Duńczycy, Holendrzy, Chorwaci, Anglicy i Niemcy. W barażach Portugalia, Szwecja, Włochy, Finlandia, Walia albo Czechy, zobaczymy, Szkocja, Turcja albo Norwegia, Rosja, Polska i Macedonia Północna. No i losowanie 26 listopada, jeżeli chodzi o baraże do mundialu. No też oczywiście liczymy na trochę szczęścia, ale rzeczywiście będzie bardzo duże sito, jeżeli chodzi o strefę europejską.
Pozostaje nam tylko czekać teraz na rozstrzygnięcia dzisiejszych spotkań, żeby poznać już wszystkich naszych potencjalnych rywali.
Tak, a dzisiejsze mecze ostatnich kolejek w pozostałych grupach o 20:45, więc za tydzień już będziemy mądrzejsi o te wszystkie informacje, nad którymi tutaj dyskutowaliśmy. I tym akcentem kończymy dzisiejszą audycję Studio Sporty. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Dziękujemy i do usłyszenia.